Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z dr Kają Łukaszewicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy na temat chorób z grupy demencji. Jaka jest różnica między ogólnie pojętą demencją a Alzheimerem?
Demencja ogólnie klasyfikujemy jako dwa rodzaje. Demencja starcza, czyli senile dementia, demencja, zwykle zaczyna się w bardzo późnym wieku. Są to zmiany degeneracyjne w mózgu związane z wiekiem. Natomiast Alzheimer disease to jest demencja, która zaczyna się wcześniej. Podręczniki mówią, że po 65 roku życia, ale z praktyki mojej i z moich studiów, kiedy ja studiowałam, już profesorowie, neurolodzy twierdzili, że nawet w okolicach 45 roku życia i myślę, że to jest prawdą. Objawy się zaczynają bardzo skrycie. Innych demencji, demencja powiedzmy jakieś uszkodzenie mózgu polekowe, czy jakieś inne rzeczy, czy związane z jakimiś bardzo silnymi depresjami, które też może prowadzić do pewnych zaburzeń myślenia i zapamiętywania, to o tym nie mówimy. Podstawowe to są dwie. Choroba Alzheimera, która jest w przedniejszym wieku i demencja starcza, która zwykle zaczyna w późnym wieku. Chciałabym powiedzieć więcej o chorobie Alzheimera, która stała się dosyć popularną chorobą. Jest to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna, neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neurolog Alois Alzheimer, stąd ta nazwa, w 1906 roku. I tak jak wspomniałam na początku, spotyka się ją po 65 roku życia, ale są przypadki dużo wcześniejszego rozpoznania choroby. Wczesne te symptomy są często błędnie wiązane z wiekiem, ze stresem. We wczesnych stadiach zauważamy trudność w przypominaniu sobie na przykład niedawnych zdarzeń. Z postępem choroby pojawiać się mogą takie objawy jak spontanie, drażliwość, agresja, takie wahania nastroju, trudności językowe, utrata pamięci długotrwałej. Przyczyny i ten postęp tej choroby Alzheimera wciąż są słabo poznane. Badania wskazują na to, że choroba wiąże się ze zmianami neurodegeneracyjnymi w komórkach mózgowych. Pierwszy etap, tak zwana predemencja, to są takie tylko zwykłe fakty, nie zapamiętałam tego, nie zapamiętam tego. Taki jest jakby predemencja, pierwszy etap. Drugi etap, tak zwany wczesny etap, to zaczyna się już wyraźnie widzieć, jeżeli na przykład ktoś studiuje coś, pogorszenie zdolności uczenia się, no powiedzmy w wieku po 65 roku też dużo ludzi pracuje i naukowo i nie można powiedzieć, że tylko studenci się uczą, studiują, to pogorszenie takiej zdolności uczenia się czegoś, osłabienie takiej zapamiętywania wykonanych funkcji, że coś zrobiłam, ale za chwilę nie pamiętam, co ja zrobiłam. Osłabienie takiej komunikacji, podstawowych myśli, zubożenie języka w momencie, kiedy z kimś rozmawiasz, brakuje ci słów. No, to jest takiego, że nie możesz, zastanawiasz się, czy ja to powiedziałam, czy mam to powiedzieć. No coś takiego. I to jest ten etap, wczesny etap. Później etap umiarkowany, czyli postęp choroby jest już wyraźny. Uniemożliwienie takiej samodzielności, musisz się o wszystko pytać, radzić, nie bardzo wiesz, trudności językowe, taka niemożliwość nazywania przedmiotów, to się nazywa anomia, czyli zapominasz, jak ten przedmiot się nazywa, chcesz powiedzieć, a niby wiesz, a nie potrafisz powiedzieć tego. Trudności w takiej koordynacji ruchów, co sprawia ryzyko upadków. No chcesz iść i raptem ci się wydaje, że coś nie tak, coś ja nie mogę utrzymać prawie jak równowagi. Trudności w rozpoznawaniu znajomych, musi się dobrze przyjrzeć i przypominam sobie, że to był ten ktoś. Pojawiają się też zmiany w zachowaniu się chorego. Często robią się agresywni, płaczą, bo nie mogą się pozbierać, że jeszcze tam gdzieś to myślenie jest, ale oni nie mogą tego skojarzyć. Ja teraz powiem o tym zaawansowanym etapie, że to już jest całkowita zależność od opiekunów. Język ulega redukcji do pojedynczych słów, a nawet całkowitej utraty mowy. Nic nie są w stanie wykonać najprostszego zadania bez pomocy. Masa mięśniowa i mobilność zmniejsza się. Przykuwani są przez to do łóżka. Utrata zdolności do samodzielnego nawet jedzenia. Często dochodzi do dodatkowych komplikacji odleżeń i zapaleń płuc. Średnia długość życia po postawieniu diagnozy wynosi 7 lat. Mniej niż 3% chorych przeżywa ponad 14 lat. Przyczyny choroby zasadniczo są nieznane. To jest bardzo niedobrze, bo jak nie znamy przyczyny, to nie znamy leczenia. 1-5% tylko zidentyfikowano, że może mieć genetyczne pochodzenie. Jest kilka hipotez powstawania tej choroby. Jest cholinergiczna, czyli acetylcholinowy. To są takie neurotraminazy, które przekazują komórkom wiadomości poprzez chemiczne rzeczy. Hipoteza tak zwanego tału, nieprawidłowość białka. Są to zaburzenia jakichś przemian białkowych w mózgu, tak bym powiedziała ogólnie. Tych hipotez jest kilka, ale hipoteza, która mnie właściwie tak upewnia, że pewnie to się tak dzieje, to jest rozpad mieliny w mózgu, bardzo często związany z wiekiem. Wtedy jak się rozpada ta mielina, to wydziela się...
A co to jest mielina?
Żelaza, pewne rodzaje
białka,
białek,
białka w mózgu,
które
tak?
Związane z tym procesem, to żelazo w nadmiarze wydzielane mogą również dawać dalsze uszkodzenia w komórkach mózgowych. Badania, co się dzieje w korze mózgowej i w pewnych regionach podkorowych, wykazały, że dochodzi do utraty, to wiemy z badań już pośmiertnych i innych, że dochodzi do utraty neuronów i synaps kory mózgowej, czyli wprowadza się to zmian degeneracyjnych w płatach mózgowych, skroniowych, ciemieniowych i czołowych głównie. I teraz, jeżeli chodzi o diagnozowanie tej choroby, to zwykle jest na podstawie wywiadu rodzinnego, badania klinicznego, jak pacjent się zachowuje i wszystkich testów, między innymi te testy na memory, obserwacji, powiedzmy, klinicznej, a jeżeli chodzi o badania neurologiczne i neuropsychologiczne, tak jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, teraz PET, czyli pozytywna tomografia, poza tym badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na właśnie znajdowanie tych nieprawidłowych białek, czyli amyloidu B i białka T, to badanie praktycznie potwierdza chorobę w 94-100%. Ta obecność tych białek amyloidu i białka T. Te inne badania tomograficzne robimy po to, żeby wykluczyć jakieś rzeczy, które by się mogły inne toczyć w mózgowiu, prawda? I nowotworowe, i naczyniopochodne, i powylewowe stany, i pewne, no to są wszystko związane już, żeby wykluczyć inny powód, powiedzmy, takiego czy innego zachowania się pacjenta. I to będzie w przyszłości na pewno bardziej dokładne w celu wczesnego postawienia diagnoz.
Czyli dokładnie w tej chwili nie wiemy dokładnie, co to powoduje, czy w takim razie jest jakieś...
Wiemy tylko, co się dzieje w komórkach mózgu.
Tak.
Wiemy, jaka jest tam transmisja tego przewodzenia, co się dzieje z komórkami mózgu, ale dlaczego tak się stało, to stricte, tak jak mówiłam, jest te cztery teorie i łącznie z tym rozpadem tej mieliny w mózgu.
Jeśli nie wiemy, co to powoduje, to co z tym robić? Jak zapobiegać, jak leczyć?
Jeżeli chodzi o prewencyjne rzeczy, nie ma w zasadzie takich dokładnych prewencyjnych sposobów, żeby zapobiegać tej chorobie. Niektórzy twierdzą, że choroby, wysoki cholesterol, absolutnie choroby serca, choroby, które doprowadzają do tego, że jest mniejsze utlenienie tkanki mózgowej. To wszystko może powodować, ale stricte nawet przeczytałam, że witaminy z grupy C, E i tak dalej absolutnie nie mają znaczenia w tym przypadku. Jeżeli chodzi o leczenie, to następna rzecz. Nie można wyleczyć tej choroby. Dostępne leki powodują ulgę w objawach tej choroby i leczenie jest w zasadzie paliatywne, farmakoterapeutyczne, psychospołeczne. No i dobra opieka tych ludzi, co to wszystko przyczynia się do tego, żeby to życie dla nich było przyjemniejsze. Jest to bardzo ważne, aby maksymalnie zmniejszyć ludziom cierpienie, aby każdy dzień był łatwiejszy do przeżycia. W tym celu mamy leczenie farmakologiczne, jest 5 leków stosowanych w tej chorobie. Może nie będę wymieniać wszystkich, najczęściej jest donazepin, czyli Aricept. Dalej Exelon, czyli prewastyna, zmniejszają progres tej choroby i nie można powiedzieć, że na przykład ludzie, którzy są starsi, mogą brać sobie prewencyjnie ten lek, to absolutnie nie ma znaczenia, żeby zabezpieczyć. Bo to, co powiedziałaś, zapytałaś mnie, czy są jakieś zapobiegawcze. Więc można by myśleć, no to te leki, które już podajemy, powiedzmy, w tej chorobie, jakbym zaczęła brać prędzej. Więc to udowodniono, że absolutnie nie ma znaczenia.
Czyli w momencie, kiedy ta choroba się zaczyna, to dopiero wtedy można brać tak, i te leki tak, czy tak. Te leki spowalniają tą chorobę?
Tak, mało tego, mamy jeszcze test, ten memory, taki test, który trzeba mieć odpowiednią ilość punktów, żeby można na przykład dostać ten lek na jakikolwiek farmaceutyczny benefit, tak jak starsi ludzie potrzebują. To musi być zrobiony ten test na memory, jak daleko jest posunięta, żeby można było zacząć pisać. Także jak zaczynasz troszkę nie pamiętasz, to w dalszym ciągu możesz sobie prywatnie kupić ewentualnie, ale jeżeli chodzi o recepty, to są pewne restrictions. Trochę są objawy uboczne przy tych lekach i trzeba na to też uważać, bo taki pacjent, który jest dobrze dementywny, może no nie powiedzieć, może się czuć fatalnie, bo występują czasem nudności, wymioty, ale to przeważnie gdzieś tak może 10-20% pacjentów ma taki side effect. Poza tym może powodować też spadek apetytu, ubytek masy ciała, zwiększenie kwasu żołądkowego, czyli mogą dziać się odbijania kwaśne, mogą być kurcze mięśniowe. Wtedy trzeba poobserwować pacjenta i albo odstawić lek, albo po prostu starać się zmniejszyć, podać jakiś lek, żeby obniżyć kwas żołądkowy. No to już lekarze pomagamy tak, żeby było dobrze. Czasami w tej chorobie przychodzi agresja. W chorobie Alzheimera bardzo często dochodzi do takich behavior, czyli zachowanie pacjenta stara się, jest niemożliwe do zaakceptowania, zwłaszcza jak to jest nursing home czy coś, to przeszkadzają, atakują pacjentów, robią się agresywni i wtedy no, musimy zastosować jeszcze leki z grupy jakichś takich uspokajających. Poza tym no, powinno być zapewnione bezpieczeństwo dla takiego pacjenta. Musi być ktoś, kto obserwuje, kto uważa, żeby nie skrzywdził następnego pacjenta. To jest tak, jak mówię, w ośrodkach często ci pacjenci są jednak w nursing home, prawda, i w domach opieki. Pacjentami powinno się prowadzić nie tylko leczenie, powiedzmy, medycyną, czyli to, co wymieniłam, ale powinni mieć zapewniony spokój, poczucie bezpieczeństwa, ktoś musi uważać, zapobiegać powikłaniom, dbać, żeby pacjent był odpowiednio odżywiony, bo w pewnym okresie musi być karmiony, bo nie może się karmić sam. Prowadzenie jakichś zajęć bardzo ważnych, rekreacyjnych, takich jak na przykład muzykoterapii, zooterapii, fizjoterapii. Prowadzenie zajęć mających na celu często pomocy takiej przypominania nagrań dźwiękowych, fotografii, o takie robić spotkania
takie z tymi pobudzanie
ludźmi.
Myślenia, tak?
Tak, pobudzanie właśnie myślenia. No jeżeli chodzi o rokowanie, to wyleczenia kompletnego nie ma. Musi pacjent być leczony właśnie po to, żeby też i zapobiegać innym chorobom, żeby uważać, bo często ci ludzie zapadają na zapalenie płuc i zgony są nie tylko, że ta choroba na przykład po 14 czy tam 7 latach, w zależności jak przychodzi prędko, umierają z powodu tej choroby wyłącznie, bo mózg zostanie już tak uszkodzony, że giną, ale bardzo często z innych powodów w trakcie tej choroby zapalenia płuc, powikłania jakieś skórne, odleżyny, zakażenia. Na to trzeba szczególną uwagę zwracać.
Ja rozumiem, że pierwszym punktem kontaktu pomocy medycznej dla potencjalnego pacjenta z Alzheimerem, czy osobę, które podejrzewamy lub jakieś tam są pierwsze oznaki, to jest GP? Czy jest jeszcze jakaś inna droga leczenia lub kontaktu medycznego dla takich pacjentów?
Ja myślę, że pierwsze leczenie, jeżeli rodzina zauważa coś takiego, jest to starszy człowiek, to jest kontakt. Lekarz GP, który musi zrobić podstawowe najpierw badania i wtedy decyduje się gdzie. Często ci ludzie wymagają już opieki, że rodzina nie potrafi się w domu opiekować. Wymagają opieki w ośrodkach specjalnych. No nie można takiego człowieka z zaawansowaną chorobą Alzheimera zostawić samego w domu. To jest na pewno. To wtedy się pisze 24 godziny opieki musi człowiek mieć w zależności od tego, kogo i jak stać. Jeżeli to jest pacjent w domu takim jak nursing home czy hostel, to wiadomo, że ma tam opiekę. To jest 24 godzin opieki. Jeżeli jest człowiek w domu, no to w zależności od tego, tak jak powiedziałam, jak rodzina zadecyduje, bo człowiek w tym chorobie zaawansowanym, ten człowiek jest absolutnie zdany na łaskę losu, pomocy od rodziny, czy znajomych, czy krewnych. Najważniejsze w zaawansowanej chorobie to jest to, co powiedziałam, opieka, żeby ten człowiek jeszcze te lata, które mu pozostały do życia, nie cierpiał. Moje zadanie jako lekarza to zawsze zapewnić tyle, ile możemy. To znaczy to, co jest możliwe dać pacjentowi, a to, co jest niemożliwe, to łagodzić lekami, które by też łagodziły dolegliwości bólowe, czy zabezpieczyć, żeby ten człowiek nie doznał urazów, upadków, złamań. Na tym to polega.
Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Rozmawiałam z dr Kają Łukaszewicz.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.